Tu rodzisz się na nowo. Tymi słowami nawiązującymi do dzisiejszego pierwszego czytania, oto ja stworzę nowe niebiosa i nowe ziemię. Tymi słowami zawsze kończę swoją naukę spowiednik, gdy idę do spowiedzi. Zawsze mówię, tu rodzisz się na nowo. I mówi to z taką miłością, bo to jest święty kapłan, ma jeszcze jakiś taki szczególny charyzmat ojcostwa duchowego. I gdy za chwilę wypowie formułę rozgrzeszenia, to ja za każdym razem się temu dziwię i nawet nie bardzo potrafię opisać, czego wtedy doświadczam. Ale to wszystko chyba streszcza się w tych słowach Jezusa, a będzie zrobiona dusza. Dusza, prawda? Czuję się taki podniesiony, czuję się napełniony jakąś mocą jasnego świata, czuję się taki poskładany. Dlatego, gdy w czasie naszych rekolekcji przyglądamy się tym różnym pokarmom pielgrzymów nadziei, czyli tym różnym sposobom, przez które działa Boża miłość i nas podnosi, umacnia, to nie sposób nie zatrzymać się nad sakramentem pokuty i pojednania. Temu ma również Słowo Boże, o Słowie sobie powiemy po mszy świętej. Jutro będziemy korzystać z tego sakramentu, więc spróbujmy troszkę się do niego przygotować i odkryć, że to naprawdę nie jest sala tortur, to nie jest sąd Boży, tylko to jest spotkanie z boskim lekarzem, który naprawdę stwarza nas na nowo. Aby tak lepiej zrozumieć działanie tego sakramentu, to zaczynajmy się przez chwilkę nad tym, co nieprzyjemne, czyli właśnie nad naszą chorobą. Chciałbym wprowadzić Wam takie rozróżnienie, mam nadzieję, że ksiądz Krzysztof Kasowy Dogmaty tutaj przełknie ten skrót myślowy, na takie dwie choroby, na grzech, czyli taką konkretną ranę w moim sercu, a czasem nawet śmierć, i na grzeszność. To taka choroba przewlekła, z którą się rodzimy, to nasza skłonność do grzechu. Zaraz to sobie wyjaśnimy więcej, bo chcę Wam pokazać, że spowiedź to jest właśnie lekarstwo i na jedno, i na drugie, a nawet co chwilę więcej niż lekarstwo. Więc zajmijmy się najpierw samym grzechem. Warto wejść troszkę głębiej w ten temat, abyśmy nie dziwili się, że czasami jest tak, że człowiek przychodzi do spowiedzi i są te same grzechy i nagle jak to się stało, powiem, nie? To tak trochę jak z przeziębieniem. Chodzisz bez czapki, jak to się stało, że się przeziębiłeś? Więc zobaczmy trochę takie głębsze przyczyny, pewne takie korzenie grzechu. Zastanawialiście się w ogóle kiedykolwiek, dlaczego my grzeszymy? Ja kiedyś zadałem to pytanie dzieciom podczas jakiegoś kazania i dzieci jak zwykle bezbłędnie, prosto i głęboko powiedziały mi, że my grzeszymy dlatego, że coś nam się wydaje dobre. Chyba coś w tym jest, nie? Bo ja na przykład nie znam człowieka, który jest zły i robi coś złego, bo jest tak zepsuty, że to jest złe. Może są takie osoby. Ale bardziej znam ludzi i siebie też, że my potrafimy robić rzeczy złe, bo nam się wydaje, że będzie w tym jakieś dobro. A dlaczego wydaje nam się w tym jakieś dobro? No właśnie, to jest dobre pytanie. I z pomocą, wydaje mi się, że przychodzi taki opis pierwotnego szczęścia i grzechu z Księgi Rodzaju. My czasami tę historię możemy traktować jako taką bajkę dla grzecznych dzieci. Adam, Ewa, wąż, owoc. Ale jak sobie rozszyfrujemy te ponadczasowe obrazy, zobaczymy tam piękną i głęboką prawdę o nas. A mianowicie odkryjemy, że tak naprawdę każdy nasz grzech gdzieś tam ma u swoich korzeni takie dwie postawy. Nieufność wobec Boga i pycha. I zaczynamy się chwilę na to. A żeby zobaczyć właśnie jutro, przygotowując się do spowiedzi, zobaczyć właśnie tak troszkę głębiej. Nieufność. Pamiętacie, że w tym opisie Rangu mamy tam taki opis drzewa życia, drzewa reskiego. To jest po prostu symbol szczęścia. A szczęście, tak najprościej mówiąc, polega na tym, że wszystkie moje potrzeby są zaspokojone. Człowiek doświadcza takiego stanu, że mówi, jestem Twoim Ojcem, zaspokoję wszystkie Twoje potrzeby, bierz z mojego serca miłość, wszystko, cokolwiek, bądź szczęśliwy. Tylko proszę Cię, uszanuj jedną rzecz, nie zrywaj z tego drugiego drzewa, poznania dobra i zła, czyli nie Ty decyduj o tym, co jest dobre i złe. I zobaczcie, że gdy grzeszymy, to najczęściej jest tak, że albo robimy to, bo ja nie ufam Panu Bogu, że Bóg zaspokoi moje wszystkie potrzeby i robię coś na swoją rękę, albo mówię Panu Bogu, Panie Boże, co prawda, Ty stworzyłeś ten świat, wszystkie te zasady i tak dalej, wiesz, jak to funkcjonuje, ale w tym konkretnym przypadku to ja jednak wiem lepiej, co mi da szczęście. Takim sprawdzianem, czym rzeczywiście ufamy Bogu i czy z pokorą uznajemy, że to, co mówi, jest lepsze, są najczęściej takie sytuacje jakichś naszych braków. Bo gdy nam czegoś po ludzku brak, zmyślam teraz, na przykład pieniędzy, no to albo zaufam Panu Bogu, że jak będę się troszczył o Królestwo Boże, wszystko inne będzie mi dodane i tak dalej, albo właśnie jednak tak po swojemu, no bo Bóg się za moimi potrzebami, bez przesady. To mnie z miłością i z każdą inną jakąś cnotą, jak nam czegoś brak, to często nie ufamy Panu Bogu i coś robimy na swoją rękę. Tak samo też i właśnie pycha, więc to taka wskazówka przed jutrzejszym rachunkiem sumienia, żebyśmy właśnie zobaczyli, czy tam czasami pod przykrywką tych naszych normalnych, że nie ma właśnie pewnych postaw, nad którymi warto pracować. I gdy właśnie popełniamy grzech, to, no to ranimy siebie i innych. Skutków jest dużo, ja nie chcę nam wszystkich wymieniać, ale skutkiem grzechu jest między innymi to, że gdy zgrzeszymy śmiertelnie, to odłączamy się od Pana Boga, tracimy to doświadczenie szczęścia. Ja to sobie wyobrażam ten grzech śmiertelny w taki sposób, że kiedy w stanie łaski jestem tak jakby połączony z sercem Boga, bo mam doświadczenie rany, bo dzięki Jezusowi mamy już przywróconą tę łączność z Bogiem. Więc kiedy jestem w stanie łaski, to jestem połączony taką wiedzialną pępowiną z sercem Pana Boga i mogę brać z Jego serca wszystko, co mi trzeba. Gdy natomiast właśnie grzeszę śmiertelnie, to jakby odcinam się od tej pępowiny i zostaję sam o własnych siłach. Żyję na poziomie natury. I spróbujcie kiedyś w takim stanie tylko o swoich siłach kochać innych, przebaczać, być cierpliwym i tak dalej. To jest prawie, że niemożliwe. Dlatego to nie jest wcale przesada, że życie w grzechu śmiertelnym to jest śmierć za życie. Nie ma we mnie życia Bożego. I Bogu dziękować Panu, który godzi się na ten stan i daje nam ten cudowny sakrament, gdzie udrażnia te kanały, jeżeli jest tam zbyt dużo tych grzechów, takich powszechnych pewnie. I to, tak, to jest pewnie duży skrót myślowy, ale przywraca z powrotem tą łączność. I mogę czerpać z powrotem z serca Pana Boga. My to nazywamy właśnie przebaczeniem grzechu, więc spróbujcie tak sobie wyobrazić, że jestem z powrotem podłączony pod nieskończone źródło wszystkiego. A druga nasza ta choroba to jest grzeszność. To jest taki stan, którego doświadcza każdy z nas. Święty Paweł genialnie mówi, o nieszczęsny ja człowiek. Chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. I ten stan polega na tym, że właśnie patrzymy z pewną nieufnością wobec Pana Boga, z pewną podejrzliwością, że nasze władze zostały tak troszkę uszkodzone. Troszkę. Czyli rozum, który miał za zadanie odróżniać dobro od zła, trochę mu się to wszystko myli. Widzimy właśnie dobro w tym, co złe i odwrotnie. Wola nasza jest słabiutka. Spróbujcie przypomnieć sobie, ile to razy obiecywaliśmy sobie, że na przykład idziemy na jakąś dietę, czy cokolwiek innego. Uczucia też ciągną w swoją stronę. I każda z tych rzeczy właśnie ciągnie w swoją stronę. Taki biedny człowiek tak jest porywany do górzenia, to tu, to tam. Nie potrafi do końca nad sobą panować. To jest ta skłonność do grzechu. I słuchajcie, co się dzieje w spowiedzi? Spowiedź też jest lekarstwem na to. To jest takie moje odkrycie, które trwa nieustannie już od wielu miesięcy, gdy idę właśnie do spowiedzi. Mam taki swój rytm. 2 tygodnie. Gdy z jakichś powodów jakoś mi się to przedłuża, bo albo nie mam czasu, albo mi spowiednik gdzieś wyjechał, wiecie, ja naprawdę już tego doświadczam, że już tak ciężej mi się modlić. Już naprawdę trudniej mi przebaczać innym, już brakuje mi tej cierpliwości, już coś już tam we mnie tak rozumie, czuję się taki wewnętrzny, coraz bardziej porozbijany. I gdy tylko idę do spowiedzi, nawet jak nie mam jakichś wielkich grzechów, ale idę i doświadczam, jak Bóg leczy mnie z tej grzeszności za każdym razem i nie tylko leczy, ale też przemienia, przebóstwia. To jest tego działania łaski, która zawsze robi dużo więcej niż człowiek może sobie wyobrazić. I znowu, od nowa, prawda? Taki człowiek podniesiony. Ufam, że też macie takie doświadczenie, ale chcę to was zmienić, bo no jednak właśnie przez tę grzeszność na myśl spowiedzi tak raczej nie mamy takich przyjemnych odczuć, ale właśnie pomagamy sobie tym krzepiącym słowem, żeby jednak korzystać z tego sakramentu ufnie. I na koniec jeszcze taka jedna myśl. Zobaczcie, że Kościół daje nam pewne takie sprawdzone od wieków, pewne takie wskazówki, które mają nas przygotować do tego spotkania z naszym miłosierdziem. Nazywamy to 5 warunkami dobrej spowiedzi. Pozwólcie, że tak dosłownie 2 zdania o każdym z nich, żebyśmy tak zobaczyli, nad czym możemy dzisiaj czy jutro popracować i co ewentualnie dzisiaj przegadać z Panem Jezusem na adorację. Rachunek sumienia, po pierwsze. Rachunek sumienia nie polega na tym, że mamy siebie oskarżyć ze wszystkiego, tylko rachunek sumienia polega na tym, żeby po pierwsze nazwać we mnie te miejsca, które potrzebują uzdrowienia Bożą miłością i po drugie poznać lepiej naszego lekarza. Dlatego święty Ignacy radzi to, aby każdy rachunek sumienia, nawet taki codzienny, który może stać się naszą cudowną modlitwą, zwłaszcza pod koniec dnia, rozpoczynać od dziękczynienia. I jest taka ciekawa rada takich różnych mądrych ludzi duchowych, żeby na przykład tak długo dziękować, nazywać różne dobre rzeczy, które mnie dzisiaj spotkały, aż poczuję się bezpieczny w Bożej miłości. Żebym wiedział, kim jest ten, do którego zaraz pójdę z moimi chorobami, z moimi ranami. Więc nie bójmy się właśnie też dziękować. Po drugie, to jest też takie moje prywatne zdanie, ja tak mam duży dystans do różnych takich rachunków z książeczek. Może są dobre, ale większość z nich, które znam, to albo stawiają człowieka pod ścianą, tak jakby, czy tu może jeszcze zgrzeszyłem, czy tu jeszcze może zgrzeszyłem, czasami wręcz uczą nowych grzechów. I trochę wyrywają pewne rzeczy z kontekstu miłości, bo tak naprawdę o miłość chodzi. I jeżeli już mogę coś podpowiedzieć, jak chcę zrobić to na rachunek sumienia, to najprostszą metodą jest zrobić go w takim prostym kluczu przykazania miłości. Czyli jak w ostatnim czasie wyglądała moja miłość do Boga. Mówiłem wczoraj o tych sposobach wyrażania miłości. Jeśli nie wiesz, no to zapytaj siebie. Po pierwsze, czy miałeś dla niego czas na przykład? Czy rozmawiałeś z nim na przykład? Czy w jaki sposób mu służyłeś, jemu czy innym braciom? I tak dalej, i tak dalej. I tu możemy nawet zobaczyć dużo zaniedbań, bo czasami takie, że człowiek sobie myśli, dobry, ja nawet nie widzę swoich grzechów. Taki dobry rachunek sumienia właśnie pokaże nam różne takie zaniedbania w miłości i to naprawdę jest bardzo dobra metoda. Później względem drugiego człowieka, jak wyglądała moja miłość i względem siebie samego, żebyśmy też się o siebie troszkę zatroszczyli. Z tym ostatnim przekazaniem to już w ogóle temat na inne nauczanie, ale trochę mamy z tym problem, z taką dobrze rozumianą miłością własną. Jakoś tak byliśmy wychowywani, że miłość własna to tak egoizm, się trzeba spalać, nie? I często na przykład nie kochamy siebie, na przykład nie wsłuchujemy się w swoje pragnienia, marzenia, w swoje ciało. Jeden ojciec z tym mawiał, że jedno i drugie, ciało i dusza jest darem Pana Boga. A więc na przykład tak dbaj o swoją duszę, żebyś mógł, jeśli Pan Cię zabierze dzisiaj, żebyś był gotowy, tak dbaj o swoje ciało, żeby Ci mogło jeszcze służyć przez 40 lat na przykład. Więc warto sobie też w tym kierunku na przykład pójść. Ale idźmy dalej, rachunek sumienia, czas za grzechy. Nie jest to jakieś takie sztuczne wywołanie kryzysu emocjonalnego, tylko bardziej jest to decyzja. swoją drogą, popatrzcie, że często grzechy w takiej swojej zewnętrznej otoczce są nawet przyjemne. Dlatego nawet jeżeli jakoś człowiek nie czuje takiego, jakiejś nieprzyjemności, tylko wręcz przyjemność co do grzechu, to tym bardziej podejmuje decyzję wiary, że Panie Jezu, może to mi się wydaje przyjemne, może jest, ale ja Ci ufam, że Ty mówisz inaczej i przepraszam, że Ci nie zaufałem w tym wszystkim. Przepraszam, że zrobiłem to inaczej, bo to uważałem za dobre. Postanowienie poprawy. To nie chodzi o to, żeby Panu Bogu obiecać, że już nigdy więcej nie zgrzeszę. Kto z nas może taką obietnicę złożyć Panu Bogu? To bardziej jest taki plan na wyjście. Nie wiem, czy wiecie, kiedy na przykład alkoholik kończy swoją terapię, to często wychodzi z takim planem na wyjście. Pracowany razem ze swoim terapeutą. Kiedy już wiem, co jest moją słabością, co jest takim moim wyzwalaczem, że wpadnę w nałóg, w grzech, to nad tym jednym tak szczególnie chcę pracować z Bożą pomocą. Więc właśnie, to jest jakieś konkretne postanowienie, jak przynajmniej jedno, nad czym chcę pracować do kolejnej spowiedzi. Wyznanie grzechu. Mówi się, nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Jest taka umiejętność ponazywania tych miejsc, które mnie bolą, które są chore, a może nawet umarłe. Tu wystrzegają się takie dwóch skrajności. Pierwsza to taka, że jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć, prawda, jak to tak naokoło i tak dalej. A druga to taka, żeby to przesadnie dramatyzować. Nie, to po prostu mówisz, przychodzisz do lekarza, tak jak na izbę przyjąć, tu boli, tu boli, tu boli, prawda. Oczywiście trzeba powiedzieć, czy to jest jakaś stała wada, czy to jednorazowy upadek i tak dalej, i tak dalej. Uczmy się też odróżniać sam grzech od na przykład emocji, bo dajmy na to gniew. Jest częścią nas, to jest emocja. Emocje nie podlegają ocenie moralnej. Ale co ja z tym zrobiłem, prawda? Święty Paweł mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Jeśli poprowadziło Cię to do jakichś konkretnych decyzji i rzeczy, no to tak, prawda? Jeśli wzmocniło Cię to w jakiejś cnocie, to lepiej i tak dalej. Podobnie z pokusami. No i załóżmy przynajmniej Pan mówi ziemię. Ta pokuta, którą otrzymujemy, to nie jest spłata długu Panu Bogu proporcjonalna do naszych grzechów, bo nasz dług już został spłacony przez śmierć Baranka, który tak pięknie to widać na ołtarzu. To jest tylko taka bardziej duchowa witamina, która ma nas wzmocnić. Bo grzechy są nam odpuszczone, czyli Pan Bóg się nie gniewa, ale są w nas pewne skłonności, pewna taka ociężałość duchowa, pewne złe nawyki. Jeśli na przykład miałem problem z modlitwą, to często za pokutę mogę dostać coś, żeby pomóc mi wejść dalej w ten proces uzdrowienia. Kogoś skrzywdziłem, czyli mam problem z miłością bliźni, to też coś dostaję, co może mi w tym pomóc, uczyć się miłości i tak dalej, i tak dalej. To nie bójcie się, kochani, jutro skorzystać z tego sakramentu, kto będzie potrzebował. Jest naprawdę spotkanie z tym, który uzdrawia. Tu naprawdę będziesz rodził się na nowo. Ale Pan działa również tu i teraz. Tu też za chwilkę powiemy takie słowa, będziemy prosić modlitwą setnika. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza moja. Pewnie wiecie, że Komunia Święta też ma taką moc oczyszczania z grzechów powszednich. Oczyszczania tego, co było w przeszłości, wzmacnia nas tu i teraz i tak ściśle łączy z Jezusem, z Jego miłością, że umacnia, że chroni nas przed kolejnymi grzechami. To jest pokarm pielgrzymów nadziei, który również mi doda nam sił w tym przygotowaniu się do spotkania z Miłosiernym Ojcem już jutro. Amen.